Razem łatwiej. Program o pomorskich stowarzyszeniach i fundacjach.
Dobry wieczór Państwu, Magda Świerczyńska-Dorot. Słuchają Państwo audycji Razem łatwiej. Włączam wyszukiwarkę internetową. Wpisuję pierwsze słowo. Jak się po... Wyszukiwarka podpowiada od razu. Pociąć. I tu mamy wybór. Żyletką, cyrklem, żeby nie bolało, żeby nie było widać, aż w końcu, żeby się zabić. Wchodzę w pierwszy lepszy link. Co widzę? Dokładną instrukcję obsługi. Strony forumowicze aż pękają w szwach. Młodzi ludzie wymieniają się radami i doświadczeniami. Któraś pozycja z pierwszej piątki nie jest już tak oszczędna. To gotowy film z instrukcją. Mija kilka sekund, zanim wychodzę z szoku. Ja też mam córkę. I też kiedyś będzie nastolatką. Dziś w audycji poruszymy temat bardzo trudny i bardzo ważny dla rodziców, dla opiekunów, nauczycieli i psychologów. Choć dla tych pierwszych chyba najważniejszy. Powiemy o zachowaniach autodestruktywnych u młodzieży. Okazją do rozmowy na ten temat jest kolejna edycja projektu Oznaczeni, realizowanego przez Fundację Wspierania Rodzin. Przystań. Media społecznościowe, internet, niemal w każdym domu, szkole, telefonie, tablecie. Nieograniczony dostęp do informacji. Czyż nie tego chcieliśmy? Owszem, ale to też pasmo problemów, z którymi trzeba mierzyć się tu i teraz.
Trochę jest tak, że czasy się zmieniają we wszystkim. Jest na przykład Messenger, Facebook, który powoduje, że jeżeli ktoś się okaleczy, może wysłać to rówieśnikom informację o tym, czy zdjęcie tego samookaleczenia natychmiast.
Łukasz Szostakiewicz, lekarz z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, prowadził zajęcia w ramach projektu Oznaczeni.
Prawdopodobnie dorośli mają więcej pracy, mniej czasu dla swoich dzieci. Te więzi międzypokoleniowe zanikają. Ale no, tych zjawisk, które powodują, że młodzież się zachowuje tak w sposób autodestruktywny, jest mnóstwo. Trudno w ogóle takie zebrać w jednym zdaniu.
Spróbujmy. Internet to tylko źródło doradcze. Miejsce zasięgania wiedzy. Ale nie jest on przyczyną zachowań autodestruktywnych wśród młodzieży.
No jeżeli młody człowiek ma rodziców, którzy nawet nie są rozwiedzeni, ale jeden z rodziców pracuje poza granicami kraju albo pracuje w systemie zmianowym, więc nie ma do kogo się odwołać. Ma grupę rówieśniczą, której są dokonywane samookaleczenia, o czym on wie na bieżąco, to jemu też łatwiej jest sięgnąć po takie zachowanie, po taki sposób odreagowania, niż gdyby właśnie te dwa czynniki się nie spotkały. Ale tutaj myślę sobie też, że przykład jest trudno podać, bo z jednej strony ja bym nie chciał podawać przykładów takich, które osobiście znam, a z drugiej strony jest tak, że każdy przykład jest bardzo indywidualny. Znaczy, młodzież nie radzi z różnymi rzeczami, nie radzi sobie z relacjami rówieśniczymi, oczekiwaniami ze strony otoczenia.
Sytuacją w rodzinie.
Tak, sytuacjami w rodzinie, dokładnie.
Statystyki są niepełne, bo wiele zachowań autodestruktywnych, takich jak samookaleczanie się, pozostaje wciąż w ukryciu. Młodzi ludzie doskonale się maskują. Nie ma też krajowego rejestru prób samobójczych, a jeśli nawet ktoś po takiej próbie trafi do szpitala, to sytuacja ta nigdzie nie jest zgłaszana ani odnotowywana. Co robić? Jak zapobiegać? Jak pomóc? Wiele pytań zapewne teraz Państwu ciśnie się na usta. Stara się na nie odpowiedzieć projekt Oznaczeni, czyli cykl spotkań dla pedagogów i psychologów, a także innych środowisk pracujących na co dzień z młodzieżą.
Jest odpowiedzią na takie zapotrzebowanie, które płynie ze szkół.
Katarzyna Wieczorek, Fundacja Wspierania Rodzin. Przystań.
Które płynie od młodzieży, które no, płynie też z naszego doświadczenia i praktyki psychoterapeutycznej, że narastają takie trudności wśród dzieci i młodzieży wokół zaburzeń emocjonalnych, wokół trudności radzenia sobie z napięciami, z impulsami. Coraz większa liczba dzieci się ujawnia, które nie radząc sobie, nie wiedząc, jak mogą sobie z tym radzić, no, używają do odreagowań swojego ciała, na przykład poprzez samookaleczenia.
W projekcie biorą udział, jak wspominałam Państwu na początku, różne środowiska. Łączy je jedno, praca z młodzieżą.
Jest to taka tematyka, która na co dzień zaczynam się spotykać w swojej pracy. Mam wrażenie, że tego typu problemy nasilają się z każdym rokiem. Zresztą teraz uczestniczyłam w dwudniowej konferencji też dotyczącej tego typu zachowań i myślę, że umiejętność rozpoznawania i właściwego reagowania o krok wcześniej niż problem zaczyna się pogłębiać już tak, że trudno go wyhamować, no jest najwłaściwszym zadaniem szkoły. Trudniej jest już reagować po fakcie. Właśnie z tej dzisiejszej, z tej dwudniowej konferencji jakoś najmocniej mi utkwiło to, że żeby uchwycić ten moment krok przed, tak? I stąd jeszcze dojechałam tutaj, żeby jeszcze upewnić się do tego, może coś nowego się dowiem.
Także. No pani na co dzień z nastolatkami pracuje.
Pracuję w szkole podstawowej, więc w tej chwili doszły klasy siódmej. Nie ukrywam, że widać tą różnicę, jeżeli chodzi o pojawienie się nowych problemów. Już te klasy szóste, jeszcze to były takie dzieci, a od września zaczynamy obserwować, że mamy do czynienia już z problemami nastolatków, tak? Że zdecydowanie tak. I to nie są już te dzieci ze szkoły podstawowej, która była w wcześniejszej formie organizacji szkolnictwa. To są zupełnie inne problemy.
Według pedagogów wśród młodzieży panuje moda na samookaleczanie, ale i na używanie substancji psychoaktywnych. Zadaniem szkoły jest więc nazwać tę modę po imieniu i znaleźć osobę, od której ona się wywodzi.
I przede wszystkim się nią zająć, tak? I zająć się później tymi, którzy się zarażają, żeby to nie poszło dalej. Bo no, zasada jest taka, że zarażanie idzie od wieku w górę, w dół. Bo tutaj te osoby starsze rocznikiem mogą nie tylko zarażać rówieśników, ale zarażać również osoby z niższych klas. Doświadczyłam tego w swojej pracy i myślę, że często rodzice mogą bagatelizować tego typu problemy. I zadaniem szkoły, nawet jeżeli rodzice mówią, że to nie jest problem, jest po prostu nazwanie rzeczy po imieniu i obstawanie przy powtarzaniu jak mantra tego, że daną sytuację zauważyliśmy lub widzieliśmy. Tak? I myślę, że zadaniem tutaj pedagoga szkolnego przede wszystkim w takiej sytuacji, jeżeli rodzic nie dowierza lub bagatelizuje problem, jest powiedzenie, tak, że to jest fakt, czyli nazwanie faktu. Faktem jest to, że widziałam u Państwa dziecka nacięcia, tak, na przedramieniu. To jest fakt i zadaniem Państwa jako rodziców jest interweniować. Tak? Ja mogę pokazać gdzie. Natomiast ważne jest też to, żeby monitorować to, czy rodzice rzeczywiście podejmują działania. Bo rodzice często obiecują, że coś zrobią, a tego nie robią, tak? Więc jakby też dla dobra dziecka, ale też tak naprawdę w dobrze pojętym interesie szkoły jest to, żeby w tej całym działaniu monitorującym rzeczywiście, jeżeli umawiamy się, że w ciągu na przykład 2-3 dni umówią się na jakąś wizytę, bo wiadomo, że dostęp do takich specjalistów jest czasami mocno odroczony w czasie, ale istotna jest dla nas informacja zwrotna, na kiedy się umówili, że w ciągu tych 3 dni się umówili, tak? Także no to są takie działania szkoły, wydaje mi się, najważniejsze w tym momencie.
A jak się ta sytuacja skończyła? Pani powiedziała rodzicom i co było dalej?
No ta sytuacja skończyła się tak, że rzeczywiście rodzice się zaopiekowali, tak? Rodzice się zaopiekowali, a naśladowcy chyba zrozumieli, no, że postąpili trochę tak w duchu mody troszeczkę, tak? Tak to widzę. Natomiast jesteśmy wyczuleni na tego typu problemy.
Pan Grzegorz Barczewski pracuje w Gdańskim Pogotowie Opiekuńczym, pełniącym pieczę zastępczą. Przede wszystkim ma być ono dla podopiecznych życiową busolą, wskazującą właściwy kierunek, bezpiecznym miejscem tymczasowego pobytu, nabierania zaufania do świata dorosłych, sił do dalszej drogi i wiary w siebie. Przedstawiciele pogotowia także uznali, że muszą wziąć udział w projekcie.
To takie bezpośrednie powiązanie naszych trosk, obaw i doświadczeń z tym, o czym on mówił, wywołuje bardzo żywy rezonans w nas. On sygnalizował pewne trudności czy problemy, z którymi się spotykają pracownicy instytucji opiekuńczych, a my niejako tego doświadczamy na żywo. Wypis ze szpitala dziecka dla nas oznacza początek pracy albo kontynuację pracy. My z tymi wszystkimi problemami, o których mówił pan doktor, my się spotykamy na co dzień w naszej pracy. Wszystkie formy pomocowe, o których on mówił, są również i muszą być naszym udziałem. Cała symptomatologia, przyglądanie się, wyławianie najdrobniejszych sygnałów niepokojących w zachowaniu, funkcjonowaniu dziecka, właściwe ich zinterpretowanie, powiązanie w całość, to nie tylko jest sprawa szpitala, ale to jest nasze zadanie i stąd mówię takie bardzo żywe, bardzo emocjonalny odbiór tego, co tutaj dzisiaj było podawane, zresztą bardzo, bardzo sprawnie, bo było podawane przez praktyka, który jest na co dzień osadzany, to nie był teoretyk, tak, pan doktor, ale on nie jest teoretykiem, on jest praktykiem pracy diagnostycznej, terapeutycznej i stąd mówię tak żywo, taki żywy rezonans emocjonalny w nas to wywoływało. Zresztą świetny temat dobrany też z naszego punktu widzenia.
a z Waszego punktu widzenia, no dobrze, jest problem, jak sobie z tym problemem radzić, kiedy mamy żywy organizm, który ma problem? Mówię o młodzieży, mówię o młodym człowieku.
Tak się wydaje, również w oparciu o tym, o czym mówił pan doktor, że problem samookaleczeń to nie jest rozpaczliwych, histerycznych, problem poszukiwań takich histerycznych działań ratunkowych, tylko spokojnego, racjonalnego podejścia i analizy tego, co się stało. Dziecko w takiej sytuacji, młody człowiek w takiej sytuacji wymaga z jednej strony zrozumienia, z drugiej strony akceptacji, z trzeciej strony stabilnego środowiska, którego nie oskarża, z którego go zrozumie i postara się wspierać, towarzyszyć mu wspierając w tej jego sytuacji. Mieliśmy takie zdarzenia, w których prosiliśmy o konsultację właśnie pana doktora do dziecka, które przebywało pod naszą opieką. Ta konsultacja właśnie sprowadziła się do takiej informacji, nie ma zagrożenia dla życia, zdrowia takiego bezpośredniego, natomiast to, czego ten pacjent mimo waszych obaw tak naprawdę potrzebuje, czego ten młody człowiek tak naprawdę potrzebuje, to serdecznego, zrównoważonego traktowania ze strony całego otoczenia. I to jest też jakby takie trudne do udźwignięcia emocjonalnie. Jesteśmy pełni obaw, łatwo byśmy zwrócili się z prośbą o pomoc, a może jakieś leki, a może umieszczenie w szpitalu, a pan doktor wyraźnie mówi, to nie jest powód do hospitalizacji, to jest powód do serdecznego, ważnego, stabilnego podejścia i otoczenia taką zrównoważoną troską, tak? Nie histeryczną troską nastawioną, zróbmy coś, byleby zrobić. Nie o to w tym momencie chodzi, tak? Także to było ważne, uważam.
Ważne jest też to, aby uświadomić sobie pewną sytuację. W większości szkół na kilkudziesięciu, czasem nawet na kilkuset uczniów przypada jeden pedagog i jeden psycholog. Z tym, że często pedagog jest zarazem psychologiem. Dużo od niego zależy. Musi być trochę detektywem, trochę wścibską koleżanką. Nie wszystko ma szansę wychwycić.
Pracuję z młodzieżą już trzeci rok w gimnazjum.
Katarzyna Czarnecka, pedagog.
I cały czas mamy do czynienia z osobami, które się samookaleczają. W wypadku gimnazjalistów zazwyczaj to rozmawiamy o tak zwanym cięciu się, które jest dosyć popularne, zwłaszcza wśród dziewczynek, które tłumaczą się na przykład kotem albo jakimś innym wydarzeniem nieszczęśliwym. Natomiast często jest to związane z jakimiś silnymi przeżyciami, trudnościami, czy w domu, czy w klasie, czy gdzieś tam w środowisku rówieśniczym. Te dzieci często przeżywają ogromne tragedie. Ich jedynym sposobem na rozładowanie swoich negatywnych emocji często właśnie jest sięganie po jakąś żyletkę czy jakiś inny ostry przedmiot, że po prostu w ten sposób, zadając sobie ból, starają się nie pamiętać o tym bólu, którego doświadczają no tak na co dzień w takim swoim świecie takiej psychiki.
Mówi pani dzieci. Ile te dzieci mają lat?
No to możemy mówić o takim przedziale 13-16. Także to już, myślę, jest coraz częściej, bo już dzieci przychodzące do gimnazjów często przychodzą i mówią o tym, że już robią to od jakiegoś czasu. Czyli na przykład robią to od klasy 5, od klasy 6. Przychodzą też dzieci, które już są na przykład po próbach samobójczych albo na przykład już miały poważne myśli samobójcze, są po konsultacjach psychiatrycznych, po wizytach u psychologa. Więc to jest niestety ciągle bardzo poważny problem i dosyć trudny do zauważenia, ponieważ te dzieci dosyć to ukrywają. Noszą bardzo dużo bransoletek na przegubach dłoni, zaczynają nosić długie rękawy, nie chcą się rozbierać na WF-ie. Także jest to dosyć trudne, kiedy one też często zaprzeczają temu, nie chcą rozmawiać ani z mamą, ani z tatą, bo uważają, że oni i tak ich nie rozumieją. No i muszę przyznać, że często tak jest, że rodzice też jakby bagatelizują trochę problem, że nie widzą w tym nic poważnego, że uważają, że skoro dziecko nie chce o tym mówić, to oni nic z tym nie zrobią. Przecież ono powinno chcieć i to często też jest nasz problem, że jako szkoła nie możemy pójść z dzieckiem czy do psychologa, czy do psychiatry. Musi to zrobić rodzic, a jeżeli rodzic nie chce współpracować, no to trudno jest pomóc dzieciom. I czasami zostają nam tylko jakieś takie doraźne rozmowy w szkole, ale to jest oczywiście za mało w skali całego problemu. Także myślę, że bardzo dobrze, że dzisiaj dzieją się te warsztaty. I że być może wiedza i kompetencje osób pracujących z młodzieżą mogą się dzięki temu poszerzyć.
Pani Anna Trumińska pracuje w internacie. Tam na ponad 70 uczniów przypada 7 opiekunów. Każdy jest pedagogiem albo psychologiem, a często jednym i drugim. To dobra sytuacja.
Nasz internat to jest internat, w którym mieszkają uczniowie szkoły muzycznej i szkoły plastycznej, więc takie wrażliwe dusze. I w związku z tym myślę, że takich problemów mamy bardzo dużo. Nawet w tej chwili wiem o 5 osobach, które się tną, bo mówią o tym. W czwartek na swoim dyżurze miałam próbę samobójczą, także ten problem jest, że tak powiem, bardzo dla mnie taki bliski, tak? Bo mam do czynienia, a myślę, że jako osoba pracująca w takim miejscu, to czasami nawet jest mi trudniej niż nauczycielowi, bo to nie jest tak, że kończę lekcję, wychodzę albo idę do koleżanki obok z klasy czy do pedagoga szkolnego, którego się mogę poradzić, tylko na dyżurze nocnym jestem sama i muszę pomóc tej osobie, a jednocześnie mam pieczę nad 80 innych wychowanków, więc jak najbardziej tutaj cieszę się, że jestem, sporo sobie usystematyzowałam w głowie, także jak najbardziej dla mnie to jest temat taki na bieżąco.
Mówi Pani, że wie Pani o 5 osobach, które się tną, czyli to są młode osoby, które mówią o problemie.
Tak, przychodzą i mówią. Myślę, że...
Czyli potrzebują pomocy.
Tak. A też w internacie mają jakby więcej takich możliwości, bo myślę, że też mają bliższy kontakt z wychowawcą internatu niż z nauczycielami przedmiotów w szkole. Nie? Tam może nie być takich okazji, nie mówi się o takich rzeczach w przerwie między lekcjami, a u nas mogą sobie przyjść o 23, o 24, czasami przyjść, pogadać, nie mówić o czym, popłakać, zaczynają od tematu zastępczego, zupełnie niezwiązanego, a w trakcie gdzieś tam dłuższej rozmowy wychodzą różne rzeczy. Czasami jest też tak, że koleżanka jakaś tam spokoju obok przychodzi i mówi, że martwi się o kogoś i w ten sposób też się dowiadujemy.
Pani Anna rozmawia, poświęca czas. Tym właśnie zyskuje sobie zaufanie podopiecznych.
Rozmawiam z tą osobą, ale później rozmawiam też z rodzicami oczywiście. I szukamy, mamy taką bazę, z której korzystamy, różne miejsca w Gdańsku i nie tylko w Gdańsku, bo mamy młodzież z całego Pomorza i no i później jakby też rozmawiamy z rodzicami, co się zadziało i jak to dalej. Jakby pomagamy, bo bardzo często jest tak, że większy problem w tym wszystkim to nie jest... Problemem nie jest rozmowa z młodzieżą, tylko problemem jest rozmowa z rodzicem, ponieważ rodzice bardzo często okazuje się, że wiedzieli przynajmniej o części z tych rzeczy, ale uznali, że to jest przejściowe, że to jest okres dorastania. Na przykład bardzo często jest tak, że dziecko ma depresję i mówi rodzicom o tym, że chciałoby pójść do psychiatry. Ponieważ mamy też dzieciaki z mniejszych miejscowości, to ludzie się wstydzą kontaktu z takim lekarzem i czasami połowa sukcesu to przekonanie rodzica do tego, że powinien coś z tym zrobić, że tak jak z bólem gardła idzie do pediatry z dzieckiem, tak jak dziecko coś boli w środku, to powinien pójść do psychoterapeuty, do psychiatry i też sprawdzić. Zawsze rodzicom powtarzam, że nawet jeśli pójdzie i okaże się, że to nie jest potrzebne, to lepiej, żeby poszedł więcej razy niż o ten jeden raz za późno.
Czyli problemem są rodzice?
Moim zdaniem w dużej mierze tak. W naszej szkole również środowisko. Raz, że te dzieciaki, tak jak powiedziałam, są bardzo wrażliwe, a w muzycznej szkole na przykład konkurencja, tak? Oni jeden na drugiego patrzy, jeden osiąga sukcesy w konkursach, drugi nie osiąga i troszeczkę się ścigają. Dlatego częściej wydaje mi się niż w szkołach takich zwykłych, w cudzysłowie mówiąc, mam wrażenie, że takie rzeczy się dzieją. Albo może nie tylko, że częściej się dzieją, ale wychodzą. I z tego powodu akurat jestem zadowolona, że mają na tyle zaufania, że przychodzą do nas z tym i czasami właśnie nie do rodziców, a do wychowawców. Także tutaj myślę, że to jest pozytywne. Bo jak wyjdzie, to można coś z tym zrobić. A jak nie wiemy, no to wiadomo, że toczy się gdzieś za naszymi plecami i różnie się może skończyć.
W projekcie Oznaczeni ważna jest praca z nauczycielami i psychologami, ale ważna jest też praca z samymi uczniami.
My prowadzimy warsztaty w szkołach z dziećmi, które są poświęcone wzmacnianiu ich odporności psychicznej, czyli budowaniu takich sposobów radzenia sobie właśnie z napięciami, z impulsami, z kłopotami, z trudnościami, żeby wybierali konstruktywne sposoby reagowania, czyli nie takie, które ich osłabiają, które im szkodzą, jak nie wiem, zażywanie narkotyków, picie alkoholu, okaleczenia, w drastycznych przypadkach próby samobójcze. Dzieci i młodzież młodzież, no, we wszystkich takich no, naszych zapytaniach też ewaluacyjnych większość wskazuje uczestników warsztatów, że wiedzą, że znają, że w okolicy kogoś, kto się samookalecza, że jest to temat bardzo taki no, żywy dla nich, ale jednocześnie mówią, że są to no, takie warsztaty, na których oni rzeczywiście mogą no, rozmawiać o swoim życiu wewnętrznym, o swojej psychice, w tej takiej swojej społeczności jako klasie i że to jest to dla nich ważne i nowe doświadczenie, że zazwyczaj nie wiedzą albo nie mają z kim porozmawiać, albo też sami nie są świadomi pewnych sposobów dbania o siebie, tego, że o zdrowie psychiczne należy dbać tak samo jak o zdrowie fizyczne i że są pewne sposoby, na których oni mogą dbać o siebie, czy też nawzajem o kolegów i koleżanki. To się przekłada też tym, że mamy dla dzieci takie materiały, ulotki, ale będzie też taka szersza broszura z takimi sposobami, na które oni mogą dbać o siebie i też o swoich rówieśników, tak? Dlatego, że w naszym takim myśleniu i w tym, czym my się kierujemy, bardzo ważne jest uwrażliwianie, budowanie empatii, czyli taka trochę, że dzieci dzieciom, tak? Czyli w momencie, w którym oni widzą, że ich przyjaciel, bliski albo znajomy ma jakieś trudności, które się przejawiają zachowaniami ryzykownymi, to żeby wiedzieli, że mogą z nim porozmawiać, powiedzieć otwarcie, powiedzieć, że się martwią, żeby wiedzieli, co mogą zrobić i też zachęcać do korzystania z profesjonalnej pomocy, tak, czy też z pomocy dorosłych, bo staramy się budować taki obraz pozytywnych dorosłych i taką no, atmosferę jakby wzajemnego wspierania się w trudnościach, żeby osłabiać te stereotypy, które mówią, że jak się idzie, nie wiem, do pedagoga, do psychologa, do wychowawcy, czy że jak się mówi o tym, że się przeżywa jakieś trudne uczucia, smutek, że jest ciężko wstać rano z łóżka na przykład, albo mobilizować się, czy że takim sposobem odreagowania jest robienie jakiejś krzywdy swojemu ciału, to żeby osłabiać ten stereotyp, że to jest no, się od razu wariatem, czubkiem. Myślę, że dlatego tak w społeczeństwie się jakoś mówi, bo to są sytuacje, które budzą pewien strach i niepokój, dlatego że no, nie ma takiej instrukcji obsługi na razie. Dlatego my staramy się o tym z nimi rozmawiać, pokazywać im to, mówić, że wszyscy mamy uczucia, wszyscy mamy emocje.
Trzeba mówić o problemach głośno, promować dbałość o nasz rozwój psychiczny, o samopoczucie.
I ważne, słynne osoby również włączają się w takie ogólnoświatowe kampanie promujące dbałość o zdrowie psychiczne. Ja na przykład wiem o kampanii, w którą księżna Kate i książę William są zaangażowani. Mieliśmy okazję być zaproszeni jako organizacja promująca właśnie dbałość o zdrowie psychiczne wśród dzieci i młodzieży na spotkanie z księciem Williamem, na których on właśnie, jak rozmawialiśmy, to wyraźnie mówił o tym, że to jest bardzo ważna rzecz i że oni dokładają wszelkich starań, żeby uzmysłowić właśnie i młodym ludziom, ale też dorosłym, że można dbać i należy dbać o swoje zdrowie psychiczne i że należy rozmawiać. I oni mają też taką kampanię, w której promują takie otwieranie się i mówienie o swoich emocjach, co rzeczywiście prowadzi do tego, że kiedy jesteśmy sami ze swoim zmartwieniem, z kłopotem, to on też nam uratuje w głowie. Natomiast kiedy podzielimy się z kimś i otworzymy się i przełamiemy pewien lęk, strach i tabu, to jest szansa na znalezienie wyjścia czy na znalezienie pomocy.
Młodzi ludzie nie do końca radzą sobie z emocjami. Co nas powinno zaniepokoić? Na co zwrócić uwagę?
No to na co najbardziej powinniśmy być czujni, to na zmiany w zachowaniu. To znaczy, jeżeli młody człowiek był aktywny, dobrze się uczący, dobrze funkcjonujący, a nagle się to zaczyna pogarszać, wycofywać się z relacji, znika z Messengera, Facebooka, to jest to coś, co może nas zaniepokoić i powinno nas zaniepokoić. Takie sygnały już wprost, jeżeli widzimy ślady samookaleczeń, widzimy, że pojawiają się używki, widzimy, że pojawiają się zachowania, które mu zagrażają, no to jest taki sygnał wprost, który powinien nas zaniepokoić, ale nie skłonić do tego, żeby wzywać karetkę i wysyłać go do szpitala, tylko poprosić go na rozmowę i spytać, czy powiedzieć, martwię się o ciebie, bo wydaje mi się, że ciebie coś może martwić, ciebie coś może trapić.
I to takie zdanie trafi do młodego człowieka?
No my uważamy, że tak, że należy mówić o tym, co my czujemy, bo raz, że wtedy modelujemy i pokazujemy, że uczucia to jest coś naturalnego, a dwa, że chyba też dajemy możliwość zrobienia z tym naszym pytaniem, z tą naszą zachętą do rozmowy, czego dany człowiek potrzebuje. Nie zmuszamy do tego, żeby odpowiedział, wypowiedział, opowiedział, tylko mówimy o tym, że my się martwimy i że my jesteśmy gotowi na to, żeby przyjąć go u siebie w gabinecie, u siebie w klasie i porozmawiać.
Ja mam wrażenie, że rodzice też powinni tutaj być.
No jak najbardziej, gdyby takie warsztaty były dla rodziców. Tylko myślę, że trudno dzisiaj też rodzicom znaleźć czas wśród tych wielu zajęć dodatkowych, że wydaje się, że tenis jest taki bardzo ważny, na przykład dodatkowe lekcje angielskiego, gitara, francuski, dodatkowe lekcje matematyki, robotyki, programowania, a te emocje i taka sfera psychiczna, no to są fanaberie tych dzieci, które szukają po prostu zainteresowania i problemów i chcą zwrócić na siebie uwagę, a nie, że są to na przykład małe istoty, które po prostu no, nie potrafią nazwać tego, co przeżywają, ale potrafią sobie niestety zrobić krzywdę. I tą krzywdę sobie robią po to, żeby w jakiś sposób radzić sobie z tym, co jest. Znaczy, ja myślę, że no, warto cały czas być w dobrej relacji z dzieckiem. Pytać, czy wszystko w porządku, zauważać jakieś zmiany nastroju, interesować się tym, co robi, z kim pisze, z kim się spotyka. I żeby to nie było takie wścibskie wypytywanie, ale takie pytanie z troską i z empatią. I myślę, że też rodzice nie powinni się bać stawiania granic swoim dzieciom, że jeżeli widzą, że brną w coś, co je niszczy, to żeby umieć to uciąć. I często też widzę to, że dzieci są zostawiane same sobie w internecie. To jest bardzo niebezpieczne. Wchodzą na strony, gdzie właśnie dużo osób radzi im. Skoro masz problemy, no to się potknij, to będzie ci lepiej. Jeżeli weźmiesz żyletkę, to być może to poprawi twój nastrój. Więc gdyby ktoś skontrolował, że ono szuka pomocy, gdyby na przykład ten rodzic powiedział, no możesz mi wszystko powiedzieć i to nie oznacza, że od razu ci wszystkiego zabronię, że na ciebie nakrzyczę i że na przykład, nie wiem, od razu pojedziemy na Srebrzysko do szpitala psychiatrycznego, tylko po prostu, że masz we mnie wsparcie i że jestem twoim rodzicem i dlatego ci zabraniam, ale też jestem rodzicem, który kocha i który jest po twojej stronie. Także myślę, że rodzice po prostu muszą poświęcać swoim dzieciom czas. To jest najtrudniejsze chyba. Po prostu robić razem różne rzeczy. Nie tylko krzyczeć, wymagać, że masz mieć oceny, masz się dobrze zachowywać, masz być cicho, ale też, nie wiem, może razem pójść na spacer, razem pójść do kina, może na coś, co chce dziecko, choćby to byli szybcy i wściekli, ale być w ich świecie trochę, żeby później nie być zdziwionym tak, że chodzi z takim, a nie innym człowiekiem, że słucha takiej, a nie innej muzyki, że trzeba być po prostu wrażliwym na ich świat.
Jeżeli są Państwo zainteresowani kolejnymi odsłonami i zajęciami w ramach projektu Oznaczeni, to już dziś możemy na nie zaprosić.
Teraz w planach do końca roku mamy przewidziane jeszcze dwa seminaria, spotkania dla nauczycieli, pedagogów szkolnych, psychologów. Najbliższe odbędzie się 15 listopada i będzie poświęcone właśnie zaburzeniom depresyjnym wśród dzieci i młodzieży, a następne 13 grudnia, gdzie będziemy mówić o sposobach kontaktu i komunikacji z rodzicami. Też to nasi uczestnicy projektu, nauczyciele, którzy przychodzą, też mówią, że jest to taki duży dla nich kłopot, że potrzebują też jakby wiedzieć pewnych sposobów wtedy, kiedy rodzice współpracują, wtedy, kiedy nie współpracują, że też czasem mają taką trudność, żeby powiedzieć rodzicom, że coś obserwują u dziecka, nie chcąc jakby, żeby rodzic czuł się winny, więc będziemy też o tym mówić i to będzie też takie spotkanie podsumowujące jakby ten rok działalności.
Jednocześnie w najbliższym czasie będziemy uruchamiali pod adresem www.oznaczeni.pl portal poświęcony właśnie takiej edukacji, gdzie będą działy skierowane do rodziców, do nauczycieli, pedagogów, osób pracujących z młodzieżą, jak i również do samej młodzieży, bo tak jak mówimy, też dużo pracujemy z dziećmi, młodzieżą, młodymi dorosłymi, młodymi ludźmi, więc tam będą też te wszystkie informacje, gdzie będzie można ściągnąć broszury, te ulotki, filmy, które powstają właśnie w ramach projektu Oznaczeni.
A jeśli chcą Państwo wziąć udział w spotkaniach, szczegóły znajdą Państwo na stronie internetowej Fundacji Wspierania Rodzin. Przystań. Wysłuchali Państwo audycji Razem Łatwiej. Za uwagę dziękuję realizator programu Stefan Kotiuk i Magda Świerczyńska-Dolot. Dobranoc.